指甲，
prosimy Cię, kieruj naszymi umysłami, sercami, pracuj z nami. Tego poranka, przez cały dzień dzisiejszy, przez całe nasze życie potrzebujemy Twojej Twojego światła, Twojej pomocy, Twojej asystencji. O to Cię prosimy dzisiaj. Duchu Święty Boże, módl się za nami, módl się w nas, módl się wraz z nami. W imię Boże, drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejszą katechezę. Mówimy dzisiaj na temat obecności Chrystusa w Eucharystii. Obecność Chrystusa mocą Jego Słowa i Ducha Świętego. To są punkty w katechizmie od 1373 i kolejne do punktu 1381. Obecność Chrystusa mocą Jego Słowa i Ducha Świętego, a mówimy, jak wspomniałem, o Eucharystii. Chrystus jest obecny w swoim Kościele. To jest prawda naszej wiary. I katechizm mówi o różnych formach obecności Chrystusa w Kościele. Mówi w ten sposób. Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i przyczynia się za nami, jest obecny na wiele sposobów w swoim Kościele. Nie w swoim. I teraz jakie to są sposoby? Wylicza katechizm różne sposoby obecności Chrystusa w swoim Kościele. W swoim słowie, w modlitwie Kościoła, tam gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, w ubogich, chorych, więźniach, w sakramentach, których jest sprawcą, w ofierze mszy świętej, w osobie szafarza, ale zwłaszcza jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. Różnorodne formy, drodzy Państwo, obecności Chrystusa w Kościele. One wynikają ze Słowa Bożego, a dokumenty kościelne, w tym katechizm czy inne dokumenty, to nam wskazują, wyłapują z różnych miejsc Pisma Świętego i nam to wskazują. Samych form, Kościół mówi o różnych formach obecności Chrystusa w samej Eucharystii. Mówi w zebranym ludzie Bożym, w Słowie Bożym, w szafarzu, który jest in persona Christi, uobecnia Chrystusa, i też pod postaciami eucharystycznymi. A więc jest bogactwo tych form obecności Chrystusa w Kościele. Szczególnie jednak Kościół mówi o obecności Chrystusa w Eucharystii. I słuchajmy dalej katechizmu. Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Czyli pośród tych różnych form, dodaje od siebie, ta forma obecności jest szczególna. I dalej katechizm twierdzi tak. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty. To jest cytat, katechizm cytuje świętego Tomasza z Akwinu. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie cały Chrystus, i bóstwo, i człowieczeństwo. Ta obecność nazywa się rzeczywistą nie z racji wyłączności, jakby inne nie były rzeczywiste, ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek. W Eucharystii jest obecny, powtórzmy sobie, cały Chrystus. Dodajmy, w każdej cząstce Eucharystii, chleba eucharystycznego, jest obecny cały Chrystus. Kiedy kapłan łamie chleb eucharystyczny, to w każdej cząstce jest obecny cały Chrystus. Nie jest to część ciała Chrystusa. Otrzymujemy całe ciało Chrystusa. I z Jego boskością, i z Jego człowieczeństwem. I to jest, drodzy Państwo, ta obecność rzeczywista. To nie jest obecność symboliczna. Weźmy na przykład opłatek nasz wielkanocny. Ten sam chleb, jaki używamy do Eucharystii, ale opłatek to jest symbol. To jest symbol. My się łamiemy tym opłatkiem, symbol naszej komunii, dzielenia się, miłości. W tym jest bardzo wiele treści. Pod opłatkiem kryje się i nie muszę tutaj tego wszystkiego teraz przytaczać oczywiście. Chcę pokazać różnicę między wyrażeniem pewnej bliskości, obecności, która jest symboliczna. Kiedy wysyłamy komuś w kopercie, komuś bliskiemu, daleko żyjącemu na Wigilię opłatek. W kopercie wysyła. To jest jakaś forma, jestem z tobą, jestem przy tobie, pamiętam o tobie. Ale to nie jest obecność realna. Matka, która wysyła dziecku w kopercie opłatek, ona jest sercem, myślami, tak, ale nie jest tutaj ciałem obecna przy córce. Obecność Chrystusa w Eucharystii jest realna. To nie jest symbol, to jest Chrystus. Kiedy mówi Jezus w Wieczerniku, mówi, to jest ciało moje. To nie jest symbol mojego ciała. To jest ciało moje, to jest krew moja. Bardzo jednoznaczne sformułowanie i trzeba to sobie bardzo jednoznacznie powiedzieć. To jest ciało Chrystusa. I dalej czytamy katechizm. Przez przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa staje się on obecny w tym momencie. Ojcowie Kościoła zdecydowanie potwierdzali wiarę Kościoła w skuteczność słowa Chrystusa i działania Ducha Świętego dla dokonania tej przemiany. Ta skuteczność, dodam od siebie, to mówimy oczywiście o Eucharystii, kiedy kapłan dokonuje konsekracji eucharystycznej. Słowa Chrystusa i działanie Ducha Świętego, te dwa elementy, czynniki sprawcze tego cudu przemiany, konsekracji. Mówi kapłan, czy słowa Chrystusa, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. To są słowa Chrystusa. I Duch Święty, wcześniej kapłan, zanim wypowie też, dokonuje gestu epiklezy, wyciągnięcia rąk nad darami eucharystycznymi, jeszcze nad chlebem i winem, to jeszcze chleb i wino. Wyciąga ręce. Gest przyzywania Ducha Świętego. Ten sam gest, który jest używany do święceń kapłańskich nad głową diakona w wielu różnych momentach. Duch Święty wstępuje i Słowo Boże, Słowo Chrystusa. I nie dokonuje się cud, przemiana. Święty Jan Chryzostom wyjaśnia, mówi katechizm, cytując świętego Jana Chryzostoma. Mówi tak, święty Jan Chryzostom. To nie człowiek sprawia, że dary stają się ciałem i krwią Chrystusa, ale sam Chrystus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan reprezentujący Chrystusa wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga. To jest ciało moje, mówi kapłan. Słowa przemieniają dary złożone w ofierze. Tyle cytatu świętego Jana Chryzostoma. Kapłan wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga. To jest ciało moje, mówi kapłan. I drodzy Państwo, nie, mówię to i z doświadczenia własnego i wielu kapłanów, jak my się zadziwiamy, że to nasze ludzkie słowo, takie nieporadne często, najczęściej, tutaj dokonuje za każdym razem, zawsze, podczas Eucharystii, zawsze, i tu jest kapłan nieomylny, tu jest kapłan nieomylny w Eucharystii, dokonuje takiego cudu, którego sam nie rozumie, przed którym klęka, który adoruje. Wejście w tajemnicę, pisał ksiądz Jan Twardowski, własnego kapłaństwa się boję, lękam przed własnym kapłaństwem, klękam, w proch padam, bo to jest tak wielka tajemnica. Bóg działa przez ludzkie słowo. I święty Ambroży mówi o tej przemianie, też cytuję jego katechizm, mówi w ten sposób. Nie ma tu tego, co ukształtowała natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo. A błogosławieństwo to większą posiada moc aniżeli natura, ponieważ zmienia samą nawet naturę błogosławieństwo. I dalej święty Ambroży. Czyż więc słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, aniżeli ją zmieniać. Ambroży mówi o przemianie. Mówimy o transubstancjacji, tak się to mądrze nazywa uczenie. Transubstancjacja, czyli coś, co my nazywamy po polsku właśnie przemiana, przeistoczenie, czyli zamiana, to słowo transubstancjacja, ono się odwołuje do takiej koncepcji, że każda rzecz ma istotę i przypadłość, substancja, to jest ta istota rzeczy. W Eucharystii przypadłość chleba, to co jest wyczuwalne, zmysłowo postrzegalne, nie ulega zmianie. O to się nie zmienia. Przypadłości, kształt, smak, kolor. Zmienia się istota, bo to już nie jest chleb. Ma przypadłości chleba, ale istota już, to już nie jest chleb. To jest ciało Chrystusa, więc zmiana substancji, zmiana istoty, zmiana transsubstancjacji, czyli przeistoczenie. I ten moment, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Chwilę temu był chleb, ale to już nie jest chleb. To jest ciało moje, ciało Chrystusa. I potem, czy krew Chrystusa. I potem kapłan mówi, a my wraz z kapłanem mówimy z wielkim zadziwieniem. Zaraz potem mówimy, oto wielka tajemnica wiary. Mówimy, ludzie, patrzcie, bo wydarzyło się coś, czego rozum nie ogarnia. Głowa za mała. I mówi kapłan, i my powtarzamy, podejmujemy tę aklamację, zaraz po konsekracji. Obudźmy w sobie w tym momencie, zawsze w Eucharystii, ale szczególnie w tym momencie, tak przełomowym, to poczucie zadziwienia. Oto wielka tajemnica wiary. Uczestniczymy w czymś, co jest tajemnicą, mało wielką tajemnicą naszej wiary. W czymś, czego my, w czym całe życie uczestniczymy, dzień po dniu wielu z nas, ale czego całe życie nie rozumiemy. To jest cały czas, my mówimy do śmierci, oto wielka tajemnica. I mówimy, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Od tego momentu Bóg jest obecny pośród nas w sposób eucharystyczny. Eucharystia jest darem Jego obecności, darem obecności Chrystusa. Imieniem Boga jest Jego obecność, obecność Boga. Tutaj przypomnijmy sobie choćby Stary Testament, wydarzenie z pustyni, z życia Mojżesza, kiedy pasie trzodę swojego teścia Jetro, spostrzega krzew gorący, który płonie, nie spala się, zaintrygowany podchodzi bliżej. Mojżeszu, zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta, zdejmuje i słyszy od Boga powołanie, misję. Idź do Izraela, do Egiptu, do Izraelitów i powiedz im, że mają wyjść z Egiptu. A kimże ja jestem, Panie, żebym mógł im powiedzieć? Kto Ty jesteś, Ty, który mnie posyłasz? Jakie jest Twoje imię? Pyta Mojżesz. I jak Bóg mówi, jakie jest Jego imię? Jestem, jestem. Imieniem Boga jest Jego obecność. Bóg jest, kiedy jest trudno, mówi Bóg do Mojżesza, dość tego, napatrzyłem się na cierpienie mojego ludu, nasłuchałem się jego narzekania, dość, ja jestem. Jak matka jest przy dziecku, kiedy jest ciężko, matka jest. Ktoś, kto kocha przy łóżku tego, który jest kochany, jest. Imieniem Boga jest Jego obecność. Sednem Eucharystii, imieniem Chrystusa jest Jego obecność wśród nas. Obecność realna, choć przedziwna, której uzasadnić i wytłumaczyć się nie da, dlatego, że jest to cud. Jest sprawiona przez samego Boga, Boga Najwyższego. Dlatego ona przekracza porządek natury, przewyższa porządek natury. Nie mieści się w porządku doczesności, która ogarnia, wchłania w siebie ten porządek doczesności. I nie da się jakoś racjonalizować Eucharystii, nie wolno, nie potrzeba jej racjonalizować, ale właśnie powiedzieć, oto wielka tajemnica wiary. Oto wielka tajemnica wiary. Pamiętamy, jak mówił Jezus do swoich słuchaczy, którzy nie rozumieli Jego słowa, powiedział, nie znacie Pisma ani mocy Bożej. Próbowali sobie po ludzku to, co On mówił, wyjaśnić, na swoje kategorie przełożyć. No owszem, jest w nas ten odruch zrozumiały, ale są takie momenty, gdzie Bóg mówi do nas, to nie tak. Jeśli tak myślisz, to ty nie znasz Pisma ani mocy Bożej. Jeśli sam Bóg to obiecał, że tak jest, a Bóg jest prawdomówny i wszechmocny, to należy Mu zaufać więcej niż twoim zmysłom, które ci mówią, że tu się nic nie zmieniło. A Bóg mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja. Czy Bóg jest wiarygodny? Nie, a więc to jest pytanie fundamentalne i warto nad tym medytować. Czy ja znam Pismo, czy ja znam moc Bożą, która dokonuje się na moich oczach w tym działaniu tutaj w Eucharystii? Przemiana chleba w ciało Chrystusa. I o tej przemianie, tutaj cytowałem, drodzy Państwo, za katechizmem świętego Jana Chryzostoma, jeszcze inny cytat, gdzie mówił, kiedy masz przystąpić do świętego ołtarza, wiesz, że tam jest obecny Król wszystkich w Eucharystii. Stała obecność Chrystusa w Eucharystii. Wypowiedzi wiele mamy innych świętych, które mówią na ten temat. Ojcowie Kościoła, oni sobie nie wyobrażają, że chrześcijanin może nie wierzyć, że Eucharystia jest prawdziwym ciałem Pana. W Eucharystii święty Ignacy z Antiochii pisał tak, mówiąc o doketach. To była jedna z herezji, która głosiła, że Bóg nigdy nie wchodzi w realny kontakt z tym, co cielesne i co, ale że ciało nigdy nie dostępuje realnego kontaktu z Bogiem. Nie wchodzimy teraz w analizę tej herezji, ale kontekst. I Ignacy z Antiochii, święty, mówi tak. Nie powstrzymują się oni, doketi, od Eucharystii i modlitwy, gdyż nie wierzą, że Eucharystia jest ciałem Pana naszego, ciałem, które cierpiało za nasze grzechy i które Ojciec w swojej dobroci wskrzesił. Tak więc ci, co odmawiają daru Boga, umierają wśród swoich dysput. Lepiej byłoby dla nich, żeby mieli miłość, bo w ten sposób i oni mogliby zmartwychwstać. Święty Ignacy z Antiochii, żyjący w II wieku, a więc ten list, który teraz cytowałem, pochodzi ze 108 roku. Bardzo żywa wiara. Święty Efrem syryjski, żyjący w IV wieku, opiewał Eucharystię tymi słowami: Twój chleb zabija śmierć łakomego żebraka, który nas uczynił swym chlebem. Twój kielich unicestwia śmierć, co nas pożera. Pożywamy Cię, Panie, i pijemy, nie by Cię spożyć, lecz by żyć przez Ciebie. Święty Ireneusz z Lyonu z roku 185 mówi w ten sposób w tekście o Eucharystii. Mówi w ten sposób: Jeśli ciało nie może zostać zbawione, to Pan nie odkupił nas krwią swoją, ani kielich eucharystyczny nie jest uczestnictwem w Jego krwi. Ani też chleb, który łamiemy, nie jest uczestnictwem w Jego ciele. Krew bowiem wypływa tylko z żył i ciała i z tego, co stanowi substancję człowieka. Nią stało się prawdziwe Słowo Boże, które nas odkupiło krwią swoją. I dalej pisze święty Ireneusz w ten sposób: Wino i chleb przyjmują Słowo Boże i stają się Eucharystią krwi i ciała Pańskiego, aby być naszym pokarmem na życie wieczne. I ten chleb działa w ten sposób, pisze święty Ireneusz, że ciała, które go spożywały, kiedy zostaną złożone w ziemi i ulegną rozkładowi, powstaną w swoim czasie, bo Słowo Boże da im zmartwychwstanie na chwałę Boga Ojca, który to, co śmiertelne, odziewa w nieśmiertelność, a temu, co zniszczalne, łaskawie udziela niezniszczalności, gdyż moc Boża w słabości się doskonali. W tych słowach brzmi, drodzy Państwo, wiara w to, co mówi Jezus, że kto mnie przyjmuje, ma życie wieczne. Ma życie wieczne. Święty Leon Wielki, papież z V wieku, pisał w ten sposób: Przystępując do stołu Pańskiego, przemieniamy się w tego, którego spożywamy. A święty Cyryl Jerozolimski w IV wieku wyjaśniał nowoochrzczonym działanie Komunii Świętej i pisał w ten sposób: Stajecie się jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem. A zatem z całym przekonaniem uważajmy to za ciało i krew Chrystusa. Pod postacią chleba dane Ci jest ciało, pod postacią wina dana Ci jest krew. Kiedy więc przyjmujesz ciało i krew Chrystusa, stajesz się z Nim jednym ciałem i jedną krwią. A więc możemy przetłumaczyć też ten tekst świętego Cyryla Jerozolimskiego: stajesz się z Nim współcielesny i współkrwisty. To, drodzy Państwo, kilka tylko cytatów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, wielkich świętych, wielkich teologów, którzy wyrażają swoją miłość do obecności Chrystusa w Eucharystii i swoją wiarę w realną tę obecność. Pokazują, jak ważna, jak żywa była ta wiara od początku. To było oczywiste, to co mówi Jezus w Wieczerniku, o czym nam mówi Ewangelia: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, to jest krew moja. I wróćmy do naszego fragmentu katechizmu, który dzisiaj rozważamy. Sobór Trydencki streszcza wiarę katolicką, nauczając: ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa Pana naszego i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Święty Kościół Katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem. To już o tym wspominałem, co oznacza to słowo przeistoczenie, transubstancjacja. I dalej katechizm mówi tak: Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa. To sobie uświadommy. Obecność Chrystusa trwa, dopóki trwa chleb eucharystyczny, postacie eucharystyczne. To nie jest, że to jest symbol, który trwa, dopóki trwa celebracja. Mówię o tym, ponieważ inne kościoły protestanckie, część z nich tak uważa, że to jest, dopóki trwa celebracja, jest obecny Chrystus, a kiedy nie, już nie. Tymczasem nie. To jest ciało moje, to nie jest symbol. I dalej mówi katechizm. Kult Eucharystii w liturgii mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji Pana. Ten kult uwielbienia należny sakramentowi Eucharystii okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach. A więc sobie pamiętamy Boże Ciało, ciekawa jest sama geneza Bożego Ciała, cud eucharystyczny w okolicach Orvieto, do dzisiaj tam jest kościół piękny zbudowany i ten korporał. Pamiętamy, przypomnijmy sobie, skoro już o tym mówimy, naszą Sokółkę, Legnicę w Polsce, cudy eucharystyczne. Każda Eucharystia jest cudem, ale tutaj też szczególne miejsca. Jakoś nam Pan Bóg dał ten znak. Sokółka, Legnica, gdzie naukowcy badali i mówią, tak, to jest mięsień ludzkiego serca w stanie agonalnym. Naukowcy, biolodzy, lekarze, którzy nie wiedząc, co badają, tak stwierdzili. I być może, drodzy Państwo, dlatego gdzieś cisza jest w mediach na ten temat, ponieważ nie da się tego obejść. Nie da się tego odrzucić. A nie chce się tego przyjąć. A więc warto o tym mówić, bo to naszą wiarę umacnia. Pan Bóg nam daje też ten znak, aby naszą wiarę i miłość w Eucharystię, którą mamy w naszych kościółkach najmniejszych, parafialnych, takie cuda obudzić. Dalej katechizm mówi tak. Święty zapas, tabernakulum, pierwotnie był przeznaczony do godnego przechowywania Eucharystii, by poza mszą świętą można ją było zanosić chorym i nieobecnym. To był pierwotny motyw, dlaczego jest tabernakulum w kościele. To dodaję od siebie. I dalej katechizm mówi tak. Pogłębiając wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, Kościół uświadomił sobie sens milczącej adoracji Pana obecnego pod postaciami eucharystycznymi. Dlatego tabernakulum powinno być umieszczone w kościele w miejscu szczególnie godnym i tak wykonane, by podkreślało i ukazywało prawdę o rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał pozostać obecny w swoim kościele w ten wyjątkowy sposób. Skoro w widzialnej postaci miał On opuścić swoich, to chciał dać nam swoją obecność sakramentalną. Skoro miał ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciałbyśmy mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiłował nas aż do końca, aż podar ze swojego życia. Istotnie, będąc obecny w Eucharystii, pozostaje On w tajemniczy sposób pośród nas jako Ten, który nas umiłował i wydał za nas samego siebie. Pozostaje obecny pod znakami, które wyrażają i komunikują tę miłość. Kościół i świat, mówi katechizm, potrzebują kultu eucharystycznego. Potrzebują. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść, spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja. I drodzy Państwo, w wielu kościołach w Polsce i nie tylko w Polsce trwa adoracja eucharystyczna, nieraz całodzienna. Ale są też kościoły, gdzie trwa adoracja całodobowa, non-stop, dzień i noc, od wielu, wielu lat. I tam, gdzie to jest praktykowane, ludzie bardzo sobie cenią to miejsce, tę oazę miłości, spokoju, To jest niesamowite uczucie, ja mówię, bo w mojej parafii rodzinnej też jest taka kaplica od wielu lat, takiej całodobowej adoracji, gdzie jest punkt odniesienia, kiedy różnie dzieje się w życiu, ale wiemy, że tam jest Pan i zawsze jest Kościół otwarty, mogę przyjść i z Nim swoje rzeczy po Bożemu zobaczyć. I ostatni punkt katechizmowy, ostatni akapit, mówi katechizm tak: obecność prawdziwego ciała Chrystusowego i prawdziwej krwi w tym sakramencie, jak mówi święty Tomasz, można pojąć nie zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która obecnia się na autorytecie Bożym. Stąd odnośnie do słów świętego Łukasza: to jest ciało moje, które za was będzie wydane, święty Cyryl mówi: nie powątpiewaj, czy to prawda, lecz raczej przyjmij z wiarą słowa Zbawiciela, ponieważ On, który jest prawdą, nie kłamie. Drodzy Państwo, sakrament Bożej miłości i sakrament Bożej obecności, Eucharystia.